Zasadniczo to ja naprawdę mam duży problem z walentynkami. I jest to dzisiaj święto miłości, jest to taki moment, w którym dbamy o to, żeby druga połowa nas czuła się doceniona, dopieszczona, kochana. Mam problem, bo zawsze jest to jakieś takie epizodyczne, jednorazowe zerwanie serca i wydawania pieniędzy z i tak nadwątlonego portfela. Mam problem, ponieważ jest to festiwal kiczu, jest to właśnie obciążanie naszego budżetu. Dzieje się tylko raz w roku i ma charakter manifestacji. Ja nie chcę, żeby moja miłość była manifestacją. Ja bym chciała, żeby ona była ciągła i żeby mnie zaskakiwało dużo różnych rzeczy w moim życiu miłosnym, a niekoniecznie wyczekiwać bym chciała 14 lutego na akt obligatoryjnego zakupowania mi kwiatów, bombonierki, pluszowego misia czy czerwonego serduszka. Nie chciałabym wywierać takiej presji i nie chciałabym, żeby ludzie myśleli, że to jest clue całego programu, bo nie jest. I dlatego mam z tym problem. Mimo wszystko w moim życiu jedną z metawartości jest miłość. I jakoś trudno mi się z tym wszystkim poukładać, z tymi walentynkami. Więc odcinek dzisiaj będzie miłosny, ale z moim buntowniczym charakterem.
Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysoko Wrażliwy Podcast. Małgosia Leduchowska.
Wydaje mi się, że osoby wysokowrażliwe w ogóle postrzegają tak miłość, że jest to jednak jakieś porozumienie dusz, że jest to jakość pomiędzy dwojgiem ludzi, która trwa bez względu na to, czy jest jakieś święto, czy nie. Praktyki tego, aby pielęgnować tę miłość, opierają się dla osób wysokowrażliwych poprzez rozmowę i porozumienie, bliskość, wtedy, kiedy każda ze stron ma na to ochotę, dawanie przestrzeni wtedy, kiedy ma się ochotę na tę przestrzeń i nie chce się po prostu jakby w tej chwili doświadczać przestymulowania, przebodźcowania, przedotykania i przewszystkiego. I rozumienie tego no, jest jakby gwarantem tego, że mamy poczucie, że jesteśmy w zdrowej, mądrej relacji. Jeśli nie jesteśmy z osobą wysokowrażliwą w związku, no to wtedy rzeczywiście wymaga to takiej instrukcji, podania jakiejś informacji, czego ja w tym momencie potrzebuję, że mogę właśnie być przestymulowana, że mogę w tej chwili nie mieć takiego poziomu dopaminy, oksytocyny, serotoniny, który by wskazywał na to, że ja będę w pełnym kontakcie. No więc też dobra relacja to zrozumienie, że wtedy, kiedy jest potrzebna cisza, to ta cisza jest i ją się po prostu dostarcza sobie nawzajem. Oczywiście osoby wysoko wrażliwe często szybko wyczuwają, że ktoś jest dzisiaj not in the mood i bardzo często dopasowują się, rozumiejąc, że ta potrzeba po drugiej stronie jest po prostu najzwyczajniej w świecie taka, a nie inna. No jest kłopotliwe, kiedy ktoś tych potrzeb też nie wyczuwa u nas. No i jakby komunikowanie się, informowanie, dawanie instrukcji obsługi wydaje mi się być rzeczą nadrzędną. No w tych walentynkach, które dzisiaj, to jakby w ogóle zapomina się o tym, że miłość trwa przez cały rok, relacja trwa przez cały rok i owszem, fajnie jest ją wzmacniać uroczystą kolacją, jakimś drobiazgiem, prezentem albo nawet jakimś bardziej namiętnym, czułym zbliżeniem, seksem. Natomiast nie powinno to być epizodyczne i nie powinno to być tylko wtedy, kiedy jest 14 lutego. Tak w ogóle w tradycji polskiej, nawet może nie polskiej, ale takiej słowiańskiej, mamy przecież święto miłości, w święto Janki, puszczanie wianków na wodzie. Ja o tym ciągle opowiadam co roku i spotykam się z takimi no, spojrzeniami, które trochę wskazują na to, że chyba zwariowałam i co złego jest w walentynkach. No ogólnie pewnie nie ma nic złego, poza tym, że drenują nam portfele i że mamy takie poczucie obowiązku kupienia, postawienia się, a zastawienia wobec bliskiej osoby. I nie pasuje mi to, bo świętojanki na szczęście nie były tak komercyjnie postawione, że trzeba wtedy kupować prezent. Po prostu puszczało się wianki na wodzie i dawało się odnaleźć tej osobie, która do nas być może również żywiła takie uczucia. Szukało się potem kwiatu paproci w nocy przez cały okres. Ja mam z tym problem, żeby to pogodzić w sobie jakoś, bo miłość zdaje się mi być większym eventem, większą rzeczą, nie wiem jak to inaczej nazwać, niż tylko 14-lutowe porywy serca i próba rozgrzewania się przy mrozach albo przy pogodach, które wieją raczej pochmurnością, szarugą, pluchą i błotem. I to jest fajne, że w taki moment, kiedy u nas pogoda raczej nie jest zachęcająca, żeby pielęgnować tą miłość jeszcze bardziej. Ale dookoła tych 14-lutowych zrywów miłości jest 364 dni, które wymagają takiej samej uważności i nie robienia codziennie komuś prezentu, nie codziennie doświadczania miłości w taki spektakularny, eventowy sposób, tylko żeby właśnie tę miłość codziennie zauważać, wyrażać wdzięczność za obecność drugiej osoby, albo, bo przecież walentynki są trudnym zjawiskiem właśnie dla osób, które są obecnie samotne i tego partnera, partnerki nie posiadają. Myślę, że ta presja na miłość jest trudniejsza jeszcze bardziej dla osób, które z kimś teraz nie są związane. Ściskam was w tej chwili mocno i przytulam bardzo, bo rozumiem też, jak bardzo to jest trudne. Też byłam osobą, która wieloletnio borykała się z samotnością, nieposiadaniem partnera. I myślę sobie, że ta presja wtedy tego 14 lutego jest ogromna, bo nie dostaje się tych sygnałów, które potem 15 lutego w pracy, w kuluarach komunikują nasi koledzy, koleżanki z pracy. Nie świeci się na przykład zaręczynowym pierścionkiem albo nie opowiada się, jeszcze tak jak w czasach nastoletnich, przynajmniej za moich czasów, nie opowiada się, ile walentynek się dostało anonimowych i jak bardzo popularną osobą się w tej chwili jest, albo taką pożądaną wręcz. Myślę sobie, że w całym tym spektaklu 14 lutego jest więcej presji i więcej komercji, więcej tego wszystkiego, co związane jest po prostu z konsumpcjonizmem, niż samej miłości i to mnie bardzo smuci. Dlatego pewnie chciałabym zaprosić do takiego zastanowienia się, czy rzeczywiście tylko 14 lutego mam poryw serca, czy też oprócz 14 lutego robię coś, co pozwala drugiej osobie, z którą jestem, w jakikolwiek sposób dbać o relację i mieć poczucie, że ta relacja jest zadbana. Oczywiście dzisiaj w tym odcinku skoncentruję się na relacjach i na tym, co można zbudować z drugą osobą, ale nie ukrywam i już teraz zapowiadam, że pojawi się odcinek o miłości do siebie i też na bazie jakichś fragmentów, które dla was będę miała przygotowane. Natomiast dzisiaj będę miała dla was książkę i fragmenty z książki, dwa fragmenty, więc będą dwie części czytania, z książki Miłość nie rani, Chucka Spezzano. Książki, która jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ dostałam ją w dniu ślubu mojej przyjaciółki jako prezent od niej właśnie. I spodziewałam się wszystkiego, ale na pewno nie tego, że dostanę prezent z okazji ślubu mojej przyjaciółki. A właśnie taki dostałam. I wydaje mi się, że właśnie w miejscu, w momencie, w którym najwięcej mówi się o miłości, ta książka będzie naprawdę idealna, bo niesie w sobie naprawdę dużo mądrości. Pierwszy fragment, który zdecydowałam się przeczytać z książki Chucka Spezzano, Miłość nie rani, to jest jedna z 365 wskazówek, które Chuck daje nam pod zastanowienie się, pod refleksję, To zbiór wskazówek 365, jak sama nazwa wskazuje, na 365 dni, więc jest to naprawdę dobra książka do tego, żeby sobie pozwolić na refleksję nad miłością przez cały rok, a nie tylko epizodycznie. No ale ten fragment, który zdecydowałam się przeczytać jako pierwszy, to wskazówka 36 ze strony 54 pod tytułem Poziom stresu jest wprost proporcjonalny do skali oczekiwań. Nasze żądania wobec innych, które są naszymi wymaganiami, biorą się z tego, że czujemy się nie dość dobrzy oraz że nie mamy tego, co nam potrzeba. Próbujemy zaspokoić potrzeby poprzez kontrolowanie sytuacji lub siebie, narzucenie tych samych wymagań, które mamy wobec siebie, wszystkim innym. I odwrotnie, im bardziej zbliżamy się do celu, czegoś, czego pragniemy, co możemy zdobyć lub nie, oczywiście tym bardziej on nas przyciąga. Jeśli mamy duże wymagania, pracujemy bardzo ciężko, dostając za to niewielką nagrodę, ponieważ nie umiemy przyjmować. Dzieje się tak, ponieważ wymagania wiążą się z powinienem, muszę, należy i trzeba, które okradają nas z otrzymywania. Stres w naszym życiu najczęściej bierze się z zapracowania. To właśnie zapracowanie, ciężka praca, ale bez osiągnięć, jest przyczyną stresu. Im bardziej zbliżamy się do oczekiwań, tym większy czujemy przed nimi opór ze względu na wszystkie wymagania, jakie sobie stawiamy z ich powodu. Ćwiczenie. Dziś przyjrzyj się tym strefom swojego życia, w których czujesz się zestresowany, zestresowana lub w których czujesz opór przed czymś nowym bądź dalszym rozwojem. Być może przekonasz się, że masz jakieś oczekiwania wobec siebie lub sytuacji, które cię blokują. Rezygnacja z nich może być sposobem na rozładowanie stresu. Przyjrzyj się wszystkim swoim nieskończonym projektom. Zrezygnuj z tych, które stały się nieaktualne, a pozostałym określ cel na nowo. Idź do przodu krok po kroku. Zrób to samo w związku, wyznaczając sobie małe cele w uzdrawianiu. Porzuć oczekiwania. Wejdź w nurt życia i poddaj mu się. Przestań starać się zapanować nad wszystkim. To jedynie powoduje stres i nie pozwala ci przyjmować. Zdecydowałam się na ten fragment, ponieważ on niesie w sobie naprawdę dość mocne i głębokie przesłanie. Rzecz najpierw o oczekiwaniach, że możemy mieć wobec naszych partnerów, partnerek naprawdę bardzo wygórowane oczekiwania, związane właśnie z tym, że my jesteśmy w takim permanentnym naddatku, lepszym wyczuwaniu, być może nastroju, dopasowywaniu się do tego, co zgłasza często niewerbalnie nasza druga połówka. Druga rzecz, która pojawia się tutaj, to stres i związane z tym wszystkie rzeczy, które tak naprawdę ten stres w konotacjach niesie. I stres jest tutaj mocno związany z pracą, przepracowaniem, wyznaczaniem sobie jakichś celów i napięciem związanym z osiąganiem tych celów, a nawet powiedziałabym zbliżaniem się do nich. W relacjach jest tak, że często różne rzeczy, których nam brakuje, próbujemy jakoś relacją kompensować. Na przykład to, że jeśli na przykład, nie wiem, myślę o sobie źle, to skoro mam partnera, to zapewne nie jest ze mną tak źle. No a jeśli on jeszcze da jakiś wyraz tego, że nie jest z nami źle, że wszystko z nami jest w porządku, albo że jesteśmy atrakcyjne, atrakcyjni, no to wtedy zaczyna to wszystko mieć jakiś sens. Jeśli tego nie dostajemy, pojawia się oczekiwanie, nie dostajemy tego, co mamy w oczekiwaniach, no i pojawia się no nic innego jak jakaś gra z fochami, z nabzdyczeniem i z tego typu rzeczami. No partner lub partnerka, nasza druga połowa, nie jest od tego, żeby nam różne rzeczy kompensować. W ogóle nie jest od naszego naprawiania nas i na pewno nie jest po to, żeby udowodnić nam za pomocą zewnętrznego odbicia, że wszystko z nami jest w porządku i że jak tego nie robi, to na pewno z nami nie jest coś w porządku, w związku z tym będziemy robić awanturę. No bo stres, napięcie, presja potem prowadzi do różnych rzeczy. Właśnie awantur albo jakichś cichych dni, komunikacji, ty mnie nie rozumiesz, nawet nie wiesz, czego potrzebuję, a ja ci tyle daję, a ty mi tyle nie dajesz. Myślę sobie, że w tym wszystkim jest naprawdę bardzo dużo mądrości w tym całym fragmencie, który przeczytałam. I mnie samą zaprasza do takiej refleksji, czy wszystko, co w relacji robię, jest po to, żeby to, no właśnie, potem otrzymywać. Mój partner nie ma takiego obowiązku, żeby mi dawać dokładnie to samo. On ma tylko zachętę, jakiś wzorzec do tego, żeby właśnie takie rzeczy robić. Jeśli tego nie robi, być może nie czuje takiej potrzeby. Ja mogę taką potrzebę zakomunikować, ale on ma znowu asertywne prawo powiedzieć, no ale ja tego Gosia nie czuję i ja wcale nie mam potrzeby ci tego dawać, ale słyszę, że to jest dla ciebie ważne. No i to jest rzecz o tym, żeby rozumieć, że my jesteśmy jednak dwiema bardzo niezależnymi jednostkami ze swoją drugą połową. Jesteśmy po to, żeby jakoś przeżywać w partnerstwie całe to nasze życie, albo ten fragment życia, w którym decydujemy się razem ze sobą iść, a nie po to, żeby odpowiadać na naszą presję i jakieś oczekiwania, które nawet mogą być zupełnie niewyartykułowane, bo to najczęściej się zdarza. Klasyka, domyśl się, czemu jest mi źle. No i w tym wszystkim myślę sobie, że dobrze się zastanowić, czy nie przesadnie próbuję wpływać na tą relację, zamiast pozwalać jej jakoś dalej iść. Bo im bardziej jestem w oczekiwaniach, tym bardziej jestem nienastawiona na przyjmowanie tego, co jest. A to, co jest, też z jakiegoś powodu być może cię karmi. Skoro zdecydowałaś się lub zdecydowałeś się na tę relację, to była ona dla ciebie karmiąca. Jeśli są w niej jakieś teraz kryzysy i rzeczy do naprawienia, być może warto się za nie zabrać metodycznie i powoli, nie wszystko naraz i nie rewolucyjnie. Natomiast nadal podkreślam, że jesteśmy w związkach nie połówkami w sumie, chociaż kilka razy już to padło w tym podcaście, właśnie nie połówkami, tylko całościami, które na siebie oddziałują. I w tej swojej całościowości jest to, co jest, jest największym darem. Możemy na to wpływać, możemy to jakoś szlifować, temperować też, choć już to jest takie przemocowe, ale z drugiej strony zawsze musimy brać pod uwagę to, że to będzie dokładnie takie, jakie jest teraz i być może wcale się nie zmieni. To nas może zachęcić do tego, żeby podejmować decyzję, czy to, jak jest, zachęca mnie do tego, by w tej relacji dalej trwać. I z taką refleksją pewnie po tym fragmencie chciałabym cię zostawić. Drugi fragment to wskazówka 46 ze strony 68 i nosi tytuł Punkt widzenia to projekcja. Wszystko, co widzimy, stanowi odbicie tego, co jest w naszym umyśle. Innymi słowy, sposób, w jaki postrzegamy ludzi i otaczający nas świat, jest odzwierciedleniem naszej hierarchii wartości, a w szczególności naszego obrazu samych siebie. Jeśli zmienimy nasze przekonania, to pozbędziemy się ograniczeń, jakie nakładamy na innych, aby byli tacy jak my. Jeśli weźmiemy odpowiedzialność za nasze doświadczenia, jako za efekt naszych przekonań, będziemy mieć moc, by zmienić sytuację. Na przykład, jeżeli jakiś film nam się nie podoba, nie próbujemy zmienić ujęcia na ekranie. Idziemy do pomieszczenia, z którego jest wyświetlany i zmieniamy go. Ten film jest jak nasz system wartości, a pokój, z którego jest wyświetlany, to nasz umysł. Dzięki temu porównaniu możemy dostrzec, jaki film kręcimy w życiu. Być może jest to dramat, komedia, romans lub film przygodowy, ale może jest tak nudny, że nie da się go oglądać. Chęć dostrzeżenia, że wybieramy dane wydarzenie, ponieważ będziemy mieć z tego jakiś zysk, zmienia nasze postrzeganie. Na przykład, kiedy w naszym życiu dzieje się coś ważnego, pozytywnego lub traumatycznego, podejmujemy decyzje kształtujące nasze poglądy na temat życia, siebie, związków, a nawet Boga, przez co w naszym umyśle istnieją jednocześnie obok siebie całkowicie sprzeczne systemy wartości. Czasem jednak wypieramy te decyzje i zapominamy o nich. Takie wyparcie ukrywa wewnętrzny konflikt, a jednocześnie go uzewnętrznia. Gdy tylko uświadomimy sobie, jaką mamy z tego korzyść, możemy zacząć się uwalniać. Droga do wybaczenia, przemiany, a nawet cudów stoi otworem. Ćwiczenie. Przyjrzyj się swojemu partnerowi. Jakie twoje przekonanie na jego temat sprawia, że jest taki, jaki jest? Bądź gotów zmienić to przekonanie, a także dostrzec wyższe wartości. Dzięki temu zmieni się nie tylko sposób, w jaki postrzegasz jego, ale także siebie. W chwili, gdy podejmiesz decyzję, by poznać i zmienić swoje podświadome przekonania, zmienisz film, który wyświetlasz na swoim ekranie. Kiedy zrozumiesz, że jesteś odpowiedzialny za wszystko, co widzisz i czego doświadczasz, uświadomisz sobie, co robisz w swoim pokoju, z którego wyświetlasz film. Dzięki temu będziesz podejmować lepsze decyzje i będziesz szczęśliwszy zarówno w związku, jak i w życiu. Pierwszą taką zasadą tego, żeby się czuć bezpiecznie, jest taka projekcja i myślę, że każdy z nas ma z nią do czynienia. Taka projekcja, która polega na tym, że nam się wydaje, że wszyscy są tacy jak my. My lubimy podobieństwa, lubimy jak ludzie są podobni do nas. No więc jeśli jesteśmy z kimś bliskim, z osobą, która jest naszym partnerem, partnerką życiową, to bardzo często mamy takie poczucie, że ta osoba jest bardzo do nas podobna, że myśli tak samo, że ma podobne potrzeby. No i teraz jakby cały ten projekcyjny mechanizm już wprowadza dużo problemów związanych z relacją. No bo prawdą jest, że to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, niezależna osoba, która ma prawo do innych poglądów, do innych wartości, do innych przekonań na temat świata. Natomiast dzieje się jakoś tak magicznie, że często dostajemy od świata to, co sami o sobie myślimy. No więc jeśli ja jestem cały czas permanentnie w krytycznym systemie oceniania siebie, no to trudno, żebym zachęcała tą swoją drugą osobę do tego, żeby jakkolwiek mnie z tego wyciągała, no bo ona nie ma obowiązku wyciągać mnie z tego krytycyzmu i ciągle mówić, nie, Małgosiu, jednak wszystko jest z tobą w porządku, tobie się tylko tak wydaje, musisz z tego wyjść. My byśmy bardzo chcieli taki komunikat dostać, no ale raczej go nie dostaniemy. Jeżeli permanentnie dostajemy jakieś wzmocnienia, no to jesteśmy naprawdę w jakiejś bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Ja tylko biję brawo i myślę sobie, wow, naprawdę jesteś w jakimś niesamowitym związku i mogę ci tylko pogratulować. Najczęściej jednak ciągle generując i rozsyłając komunikaty o sobie i jakby pokazując, jak bardzo jesteśmy w konflikcie z samymi sobą, no to, że potem dostajemy dalej wzmacniające to myślenie, komunikaty, jest naturalną koleją losu. Myślę sobie, że cała rewolucja miłości i dobrej relacji zaczyna się od tego, że my sami o sobie dobrze myślimy. A osoby wysoko wrażliwe rzadko myślą dobrze o sobie. Myślę też, że osoby wrażliwe normatywnie mają często z tym problem, bo uczenie się krytycyzmu wobec siebie jest jakąś taką narracją wszechobecną, przynajmniej w cywilizowanym otoczeniu. Oczywiście uczymy się, żeby jednak dobrze o sobie mówić na zewnątrz, ale w środku ta cała narracja często jest oparta na krytyku wewnętrznym, oparta na dopieprzaniu się do siebie i to jest potoczne. Każdy się z tym boryka. Ja też o sobie różne rzeczy złe myślę i to na pewno nie jest fajne. Ale cała rewolucja miłości, tak jak zaczęłam, zaczyna się wtedy, kiedy naprawdę zaczynamy o sobie dobrze myśleć. I myślimy sobie, jest tu i tu niedostatek, ale tak czy siak jestem wartościową kobietą, wartościowym człowiekiem. I jeśli będziemy tym promieniować, to okazuje się, że będziemy naprawdę zachęcali osoby z zewnątrz do tego, żeby przyglądały się temu dobremu samopoczuciu samemu ze sobą i no, co by nie powiedzieć, odbijały to dobre samopoczucie w stosunku do nas, w relacjach z nami, w zachowaniach wobec nas. I może to się wydawać bardzo magiczne i takie jakieś wyssane z jakiegoś, nie wiem, pop pseudorozwoju połączonego z jakąś pseudoduchowością, ale czym emanujesz, to dostajesz. To, co masz w umyśle, na tym się fokusujesz. W naszej głowie jest mnóstwo obrazów, mnóstwo przekonań i mnóstwo myśli. Potrafimy się czegoś uczepić i potrafimy to naprawdę bardzo mocno eksplorować, mieć wokół tego natłoki myśli i zupełnie sobie z tym dalej nie radzić. Jeśli w twoim partnerze, w twojej partnerce jest coś, co ci strasznie przeszkadza i masz hiperfokus na to i ciągle wokół tego krążą twoje myśli, to zastanów się, czy to jest coś, nad czym warto popracować u siebie, w swoim wnętrzu, w swojej głowie i być może zastanowić się, czy to jest relacja też dla ciebie. Ja cały czas powtarzam, my nie jesteśmy z drugą osobą po to, żeby się męczyć. My jesteśmy z drugą osobą po to, żeby partnersko przechodzić przez życie, trzymając się za ręce i cieszyć się na swój widok. Jeśli ta relacja taka nie jest, to pierwszą rzeczą, którą bym sprawdziła, to to, czy sama sobie nie generuje hiperfokusu na jakąś jedną rzecz, która jest niefajna, zapominając o tych wszystkich rzeczach, które są fajne i które mnie do tej osoby przyciągnęły. No, a jeśli ta rzecz jest rzeczywiście niefajna i trudno ją zmienić i są to rzeczy, nie wiem, przemocowe albo takie, które naprawdę wykazują brak szacunku do nas, no to pewnie zastanowiłabym się, czy to relacja dla nas i czy dalej chcemy w tej relacji tkwić. Wybierajmy mądrze. Nie musimy być z kimś tylko dlatego, żeby z kimś być. Musimy być sami ze sobą przez całe życie. No ale jednak życie pokazuje, że na naszej ścieżce może się pojawić taka sytuacja, w której nie będzie nam już z drugą osobą dalej po drodze. Mądrość to wybieranie dobrze i tak skrupulatnie, aby się nie umęczyć przez całe życie, aby mieć zawsze prawo wyboru, prawo wyjścia dla siebie i dawać prawo wyjścia z relacji też drugiej osobie. I tym, myślę, taką refleksją bym chciała dzisiejszy odcinek zakończyć. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.
Jeśli ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie Wysokowrażliwy Podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.